poprzedniej sesji wpłynęły następujące interpelacje. Państwa, którzy chcieliby je wygłosić, proszę ewentualnie w tej chwili o zgłaszanie się, później o zapytaniach. Pana radnego Michała Buruczkowskiego, kolejne, w sprawie programu zwierząt, pomocy zwierzętom w Poznaniu, w sprawie terenów zielonych na Piątkowie, dotycząca nawierzchni dróg na osiedlu Bolesława Chorobrego, dotycząca ulicy Strugarka, dotycząca kanalizacji deszczowej na Piątkowej, dotycząca skweru zieleni przy ulicy Strużyńskiego, dotycząca wież telewizyjnych przy zbiegu Strużyńskiego i Szymanowskiego, dotycząca zintegrowanego dworca na Piątkowie, dotycząca pojawienia się dzików na wschodzie Piątkowa, dotycząca zorganizowania zieleni w tunelu PST, dotycząca nieutwardzonej powierzchni po południowej stronie Kurpińskiego, dotycząca oznakowania kierunków dojazdu do miejsc i siedzib instytucji na Piątkowie, dotycząca wiaty na przystanku autobusowym Włościańska, dotycząca parkingu na osiedlu Jana III Sobieskiego na Piątkowie, pani radnej Moniki Danelskiej dotyczącej zwiększenia bezpieczeństwa na ulicy Wiatracznej, pana radnego Tomasza Wierzbickiego w sprawie zamknięcia przejścia dla pieszych na Czechosłowackiej. Dalej pani radnej Urszuli Mańkowskiej dotycząca miejsc parkingowych na Saperskiej, pana radnego Janusza Kapuścińskiego dotycząca ściągania opłat od gapowiczów przez ZTM, pani radnej Ewy Jemielity dotycząca braku realizacji planu przywrócenia placu na ulicy Jastarnickiej, dotycząca możliwości dojazdu transportem publicznym do cmentarza na ulicy Borówkowej w Suchym Lesie, dotycząca nieporządku przy ulicy Strzeszyńskiej, dotycząca niebezpiecznego dojścia do szkoły nr 34. Pani radnej Lidii Dudziak, interpelacja dotycząca stypendium dla najbiedniejszych. Kolejna dotycząca finansowania basenów w szkołach pływackich i dotycząca niepublicznej szkoły podstawowej gimnazjum Zawsze Razem oraz pisemne zapytania pana radnego Zbyszko Górnego dotycząca zamontowania windy w budynku przychodni przy Starołęckiej i dotycząca wydzielenia ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Estkowskiego i prymasa Stefana Wyczyńskiego i pani radnej Ewy Jemielity dotycząca zagospodarowania terenu przy ulicy Druskiennickiej i Jasielskiej i przepraszam, jeszcze jedna interpelacja pani radnej Ewy Jemielity dotycząca dojścia do szkoły nr 62 od strony ulicy Lubieńskiej. To były wszystkie interpelacje. Rozumiem, że chęć wygłoszenia ich mają państwo Ewa Jemielity, Lidia Dudziak i Janusz Kapuściński, a pozostałych państwa proszę o zgłaszanie się teraz z zapytaniami. Pani Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Z moich licznych, może w dniu dzisiejszym, interpelacji chciałam wygłosić tylko trzy. Pierwsza dotyczy niebezpiecznego dojścia do szkoły podstawowej nr 34 w Poznaniu. To są okolice ulic Biegańskiego i Strugarka. Zdaniem mieszkańców dojście do szkoły nie jest bezpieczne, ponieważ ulica, czy właściwie nie wiadomo, co to jest piesza jezdnia, w jednej części posiada chodnik, w drugiej z kolei nie, a dzieci idące tymi ulicami są jakby w takiej betonowej rynnie. Jeśli jedzie samochód, no to te dzieci właściwie nie mają gdzie zejść, ponieważ po bokach na przykład są betonowe płoty, a we fragmentach, w których można nawet się dopatrzeć fragmentu chodnika, no to to jest właściwie tylko tak, krawężnik, później jakaś taka nierówna ziemia wykopana i zaraz betonowy płot, także trudno nazwać to chodnikiem. Tam krążą jakieś pisma pomiędzy ZDM-em, szkołą, dyrekcją. Samorząd pomocniczy niby widzi problem, ale marginalizuje go i odsyła właśnie do tych pism z Zarządu Dróg Miejskich. Prosiłabym o dokonanie jakiejś analizy zasadności budowy chodnika zapewniającego dzieciom bezpiecznie dojście do szkoły bądź zorganizowania ruchu tam w taki sposób, który to bezpieczeństwo będzie zapewniał. To była moja pierwsza interpelacja, którą chciałam wygłosić. Teraz interpelacja dotycząca braku realizacji planu dotyczącego przywrócenia placu do zawracania na ulicy Jastarnickiej. Mieszkańcy ulicy Jastarnickiej od 15 lat bezskutecznie oczekują na realizację miejscowego planu dotyczącego zakończenia ulicy placem do zawracania samochodami. Ulica Jastarnicka została zamknięta te 15 lat temu. Miały tam zostać wykupiony fragment działki, żeby mieszkańcy mogli bezpiecznie zawracać. Zamiast tego muszą wycofywać się z ulicy, cofać samochodem tyłem. To samo muszą robić też samochody ciężarowe, na przykład służb komunalnych, czyli na przykład taka śmieciarka tyłem wycofuje się na ulicę Zakopiańską. No, ulica Zakopiańska jest ulicą bardzo ruchliwą. Przy braku chodnika w ogóle na ulicy Jastarnickiej, no jest to istotne zagrożenie dla poruszających się tam pieszych. Niestety od 15 lat tego problemu jakoś nie można rozwiązać. Podobne jakieś chęci były, no ale na chęciach się skończyło. To była moja druga interpelacja. I trzecia interpelacja, którą chciałam przedstawić, dotyczy dojścia do szkoły numer 62 od strony ulicy Lubieńskiej. To jest też rejon Podolan. Tam dzieci ze szkoły podstawowej numer 62, kiedy wracają z zajęć, czy idą wcześniej rano na zajęcia, kiedy jeszcze jest ciemno, albo wracają po godzinie 15, tak jak o tej porze roku, zwłaszcza w porze zimowej, muszą chodzić ciemną ulicą. Dojście od strony ulicy Lubieńskiej na odcinku od ulicy Nałęczowskiej do Zakopiańskiej jest kompletnie nieoświetlone, no i brakuje tam jakiegokolwiek oznakowania. Nie mówiąc już o tym, że tam w ogóle nie ma chodnika, tylko to jest jakiś taki droga gruntowa, pozbawiona jakiejkolwiek infrastruktury. Z kolei po prawej stronie, jak idziemy od ulicy Zakopiańskiej, widać tylko zarośnięte chwastami i samosiejkami działki będące własnością miasta Poznania. Ja wiem, że one są bardzo drogo wycenione, ale w takim stanie, jak one wyglądają, no to stanowią raczej tylko zaproszenie dla chuliganów czy pijaczków, że tam w krzaczkach latem popijać piwo. O stanie ulicy już wspomniałam. Mówię, jest to teren, w którym często można spotkać dzieci w wieku szkolnym, ponieważ tam blisko jest przystanek autobusowy linii 60 i często też rodzice tamtędy odprowadzają dzieci do szkoły. Dlatego też mieszkańcy i rodzice zwracają się z prośbą, aby zaradzić tej sytuacji i albo zainstalować tam lepsze oświetlenie, oznakować jakimś ostrzeżeniem o zmniejszeniu szybkości też, bądź wytyczyć w tym rejonie pieszojezdnię, która poprawi bezpieczeństwo dzieci docierających do szkoły. Uważam też, że działki będące własnością miasta powinny zostać uporządkowane. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mam trzy interpelacje. Pierwsza moja interpelacja dotyczy niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjum Zawsze Razem. Proszę państwa, szkoła ta jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawność ruchowa i do tego intelektualna. Jest szkołą niepubliczną, ale o uprawnieniach szkoły publicznej. Nie pobierają tam czynszy, jedynie takie opłaty jak w normalnych szkołach. Szkoła ta jest stworzona dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program nauczania dostosowany jest indywidualnie dla każdego dziecka, tak aby mógł rozwiązywać swoje problemy i współpracować z otoczeniem. Równolegle oczywiście z nauką szkolną dzieci objęte są rehabilitacją kompleksową. Prawie wszystkie dzieci poruszają się na wózkach inwalidzkich. Problem polega na tym, że szkoła ta nie posiada windy. Zapewne już państwo słyszeliście o tym problemie, bo nawet był nagłośniony w mediach krajowych. Wydawało mi się, że ktoś się tym zainteresuje, ale nadal nikt się tym nie interesuje, więc stąd ta moja interpelacja. Chciałabym jeszcze dodać, że dzieci wnoszone są na pierwsze piętro albo na tych wózkach, albo panowie, którzy są zaangażowani i zatrudnieni dosłownie jako opiekunowie, wnoszą na plecach niektóre dzieciaczki. Tej szkoły ani rodziców nie stać na zakup takiej windy. No, są tam mniej zamożni, w każdym razie rodzice. Trudno jest również pozyskać z innych środków. Zwracali się również do PFRON-u, gdzie odmówiono im. To jestem bardzo zdziwiona. Dlatego chciałabym zwrócić się o możliwość rozważenia zakupu takiej windy i zainstalowania jej. Potrzebują na to około 120 tysięcy. Coś zebrali, z tego co dzisiaj mi wiadomo, to około 40 tysięcy może zebrali, więc coś tam mają. Fakt jest taki, że szkoła nie jest w gestii miasta, ale jest w gestii Urzędu Marszałkowskiego, ale w końcu tam przecież chodzą nasze dzieci, więc nie możemy się od tego całkiem odcinać. Ja myślę, że jeśli my nie będziemy wspomagać również w taki sposób takich szkół, to my będziemy sami musieli stworzyć takie placówki, bo to jest nasz obowiązek. Więc jest to jakby dla nas obustronna, powiedziała, dla nas, dla miasta jest to ulga, dlatego trzeba no, w miarę możliwości no, wspierać to. Ja chciałam tylko powiedzieć, jak ktoś powie, że to nie nasza szkoła, my nie możemy wspierać, to chciałam nadmienić i przypomnieć, że my również wspomagamy instytucje takie, które nie są w gestii miasta, na przykład policję czy straż pożarną. A w ubiegłej kadencji również pomogliśmy, znaleźliśmy takie jakieś odruchy ludzkie jako Rada Miasta i Prezydent, że pomogliśmy również Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym Żurawinka. Tam przeznaczyliśmy 100 tysięcy. Przeznaczyliśmy i pomogliśmy również Szkole Za Kontekst Stowarzyszenia na TAK, która również jest szkołą dla dzieci głęboko upośledzonych. Teraz będziemy być może pomagali Kamykowi, więc jest możliwość, tylko wystarczy po prostu no, zrozumieć ten problem. Dlatego ja zwracam się do pana prezydenta, bo wiem, że ma też takie no tak, dobre serce, bym powiedziała, przynajmniej tak wynikało z jego wypowiedzi. Dlatego chciałabym go prosić, żeby się zastanowił, czy żeby pomóc i spróbować zainstalować im tą winę. Pierwsza taka okazja będzie może przy nowelizacji budżetu, ale tu przede wszystkim jest potrzebna wola pana prezydenta. Myślę, że radni, jak się pochylam nad tym problemem, to nie widzę, to ja nie widzę problemu, żeby się nie zgodzili, bo wielokrotnie na takie rzeczy się zgadzali. To jest jedna moja interpelacja. Druga moja interpelacja dotyczy finansowania basenów w szkołach pływackich. I powiem szczerze, sprawa się wzięła stąd, że zwrócili się do mnie rodzice szkoły pływackiej. O wyjaśnienie sprawy odpłatności za baseny, za basen, który muszą płacić rodzice, które uczęszczają do szkół pływackich. W Poznaniu mamy kilka takich szkół. Jedną z takich jest sportowa szkoła podstawowa numer 14 o profilu pływackim. Patronat nad tą szkołą sprawuje Klub Sportowy Warta. Decyzją Rady Miasta został tam utworzony zespół szkół z oddziałami sportowymi. Tam wchodzi również skład tego zespołu, ta szkoła podstawowa, ale również gimnazjum. Gimnazjum zresztą nosi imię naszego prezydenta, naszego byłego wiceprezydenta Macieja Frankiewicza. Absolwentami tej szkoły są Marek Łubik, kanadyjkarz, olimpijczyk olimpijski, Artur Wojdat, Rafał Szuka i wielu innych, ale generalnie od wielu lat uczniowie tej szkoły zdobywają czołowe miejsca w mistrzostwach Polski w różnych naprawdę zawodach. W szkole podstawowej jest 10 oddziałów z klasami sportowymi o profilu pływackim, a w gimnazjum są 3 takie oddziały. Wszystkie klasy w szkole podstawowej mają zajęcia na basenie na osiedlu Piastowskim, natomiast, czyli to jest obiekt POSIR-u w tej chwili, kiedyś to był inny prywatny dzierżawca, natomiast klasy gimnazjalne dojeżdżają na Termy Maltańskie. W roku szkolnym zostało 2014-2015 jest zapotrzebowanie na 218 torów. Ilość godzin na poszczególnych poziomach wiekowych jest oczywiście uzależniona od specyfiki dyscypliny. Proszę Państwa, dużo by jeszcze o tym mówić. Będę tu skracała. Powiem tylko, że koszt jednego toru na basenie POSIR wynosi 50 zł, a miesięczny koszt to około 43 600 zł. Odliczając dofinansowanie nauki pływania, które jakby wchodzi też w to zadanie, to kwota, która jest potrzebna do zapłacenia szkole na basen, to jest 36 000 na miesiąc. Klasy gimnazjalne, tak jak mówiłam, już pływają na terenach maltańskich. Koszt wynajęcia basenu pokrywa tutaj Klub Sportowy Warta w przypadku tej szkoły jako dofinansowanie w ramach MCS-ów. Z informacji wynika, że już w 1991 roku Wydział Oświaty zaprzestał opłacania basenu za zajęcia pływackie w szkole sportowej. No i decyzją dyrekcji szkoły była taka, że rodzice będą pokrywali no, brakujące kwoty. Ja mam takie pytanie, w ogóle jak to jest możliwe, że szkoła samorządowa, szkoła mistrzostwa sportowego, szkoląca przyszłych pływaków, szkoła pływacka pobiera pieniądze od rodziców za zajęcia obowiązkowe? I w ogóle jak wygląda odpłatność za zajęcia na innych basenach, na przykład w szkole pod Lipami czy na osiedlu Batorego? Czy miasto opłaca te baseny, czy też rodzice tam współfinansują, tego nie wiem, to bym się chciała dowiedzieć. Chciałabym się również dowiedzieć, na jakich zasadach wynajmowane są miejskie baseny innym niż kluby sportowe podmiotom. Jak traktowane są grupy, jakie zorganizowane stowarzyszenia, które powstały i tutaj można by śmiało powiedzieć, dla celów komercyjnych. I jak to się ma w stosunku do tych klubów z tradycjami pływackimi czy inaczej? Dlatego proszę uprzejmie pana prezydenta o wyjaśnienie tej sprawy i informację, którą przekażę rodzicom. Trzecia moja interpelacja dotyczy... Przepraszam. Pan prezydent musi poznać, jakie mamy problemy w mieście, bo tego nie wiedział. Jak się bliżej poznamy, to może nie będziemy tego przedstawiać. Proszę państwa, trzecia moja interpelacja dotyczy stypendium dla najbiedniejszych. Jest coś takiego jak stypendium dla najbiedniejszych. Otrzymują to rodziny, które są najmniej zamożne. Zwróciły się do mnie matki, nie tylko do mnie, bo do radnego Grzesia i radnego Sternalskiego. Marku, pamiętasz, na koniec poprzedniej kadencji, już przed ostatnią sesją, przyszła matka, która była bardzo poruszona i też smutna i zażenowana sytuacją. I ona nam przedstawiła sprawę, że przez 10 lat to generalnie z tego, co się też orientowała, nie było problemów, było sposób dobry rozliczania tych stypendiów, ale teraz się okazało, że na przykład to jest kwota 100 zł na dziecko i na przykład żeby otrzymać to dofinansowanie 100 zł, trzeba mieć dokładne faktury na 100 zł. Jeżeli jest mniejsza kwota, to tego dofinansowania czy tego stypendium się nie dostanie. Niektóre poniesione wydatki nie mają jak go dokumentować, bo po prostu oszczędzają, z natury oszczędzają. Zamiast kupić plecak na koniec roku, na początek roku szkolnego, nie wiem, w jakimś sklepie normalnym, to idą na bazar i kupują taniej. I tu już nie mogą otrzymać takiego paragonu na przykład. A z kolei, na przykład jeżeli muszą w szkole zapłacić jakieś odpłatności za dzieciaka, to ciężko też im wydostać paragon, no bo nie wszystkie szkoły, być może niektóre to robią, ale są trudności. W każdym razie matki twierdzą, że nie mogą otrzymać potwierdzenia na przykład poniesienia wydatku i są bardzo... nie są dobrze traktowane. Za każdym razem oczywiście stoją w kolejce tutaj w PCS-u za bramką. Często one są z małymi dziećmi, bo to są rodziny często wielodzietne. Jedno chodzi do szkoły, drugie jest maleńkie. Muszą stać w tych kolejkach, żeby nawet przynieść paragon na złoty 50, który brakuje do tych 100 zł. I tu bym mogła jeszcze cały czas wymieniać, już tego nie będę. Zlituję się nad państwem, bo się wszyscy już spieszą do domu. Ale generalnie chodziło chyba o to, żeby ukrócić jakieś kombinowanie. Jakieś tam, ktoś mówi, że studenci kombinują, matki tutaj wielodzietnych takich rodzin, no mój Boże, na co one mogą wydać te pieniądze? One mogą je wydać albo na jedzenie, albo rzeczywiście na sprawy szkolne. No, sobie nie wyobrażam na coś innego, przynajmniej ta, która u nas była, która nam to przedstawiała, tak to jakby argumentowała. No co jeszcze, proszę państwa, problem polega na tym, że żeby dostać te pieniążki, to one najpierw muszą wyłożyć to. No i mają, jeżeli to są biedne rodziny, to mają problem, bo muszą pożyczyć skądś te pieniądze, żeby móc wyłożyć na to, żeby przynieść rachunki, żeby potem po czasie dostać pieniążki. Podobno jak we wrześniu robiły zapotrzebowanie na wyprawki dla dzieciaków, czy na te zakupy, które mogły zrobić, to czekały do października za pieniążkami. W każdym razie matki mają żal o to, że są, nie dość, że są biedne, oczywiście to nie jest wina tutaj nasza, no ale to jeszcze są upokarzane. I dlatego ja proszę pana prezydenta, żeby się przyjrzał tej sprawie i żeby się zastanowił, co możemy zrobić, żeby troszeczkę po prostu ulżyć tym matkom i traktować je z większą godnością. Dziękuję.
Dziękuję i pan radny Janusz Kapuściński przedstawi swoją interpelację.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja chciałbym przenieść dyskusję z Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na której zadałem pytanie dyrektorowi Zakładu Transportu Miejskiego w sprawie przedstawienia bilansu zysków i strat z niewykupionych biletów na przejazd środkami lokomocji ZTM przez, jak Pan Przewodniczący wspomniał, Gapowiczów oraz opłat dla kancelarii komorniczych. Prowadzą tą windykację dwie kancelarii komornicze zatrudnione bez przetargu oraz jedna kancelaria adwokacka również zatrudniona w tym samym trybie. I na tym tle prosiłem o wykazanie zysków ZTM-u, no czytaj też miasta Poznania. Więc straty ZTM-u z powodu niewykupienia biletów przez Gapowiczów to jest 1 300 000 zł. Odzyskiwana kwota przez kancelarie komornicze i adwokackie jest bardzo satysfakcjonująca, ponieważ odzyskujemy 6 300 000 zł. No i teraz, proszę państwa, tu jest cały problem. Koszty obsługi prawnej wynoszą 5 300 000 zł. Czyli miasto Poznań nie odzyskuje nawet strat poniesionych. Czyli my jeszcze 300 tysięcy dokładamy kancelariom, żeby im się chciało pracować. Zostaje nam tylko 1 milion, natomiast beneficjentami są kancelarie, które uzyskują kwotę 5 300 000 zł. Zwracam się do pana prezydenta o wyjaśnienie, w czyim imieniu prowadzimy windykację i jaki w tym ma interes miasto Poznań. Ten biznes przecież nie jest naszym biznesem. Dodatkowo brak rotacji zatrudnianych kancelarii prawnych, które dyrektor zatrudnia z wolnej ręki. I proszę uprzejmie o podjęcie decyzji w tej sprawie, wprowadzając na przykład tryb przetargowy wyboru kancelarii i uzdrowienia obecnej sytuacji. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję. To była interpelacja, a teraz zapytania. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. 5 pytań, 4 sprawy z interwencji i jedna taka bardziej ogólna dotycząca miasta. Pierwsza dotyczy głosów mieszkańców Górczyna i Łazarza dotyczących uruchomienia bezpośredniego połączenia tramwajowego z tych dzielnic w kierunku umownie, nazwijmy to wzdłuż Królowej Jadwigi, Starego Browaru i Ronda Rataje. Ta linia kursowała, czy te linie kursowały jakiś czas przy okazji pierwszego etapu remontu Kaponiery. To bezpośrednie połączenie, gdzie tramwaj skręcał z Głogowskiej w prawo w most dworcowy. Wielu osobom bardzo takie połączenie pasowało. Kiedyś oficjalne tłumaczenie, dlaczego nie można takiej linii uruchomić, dotyczyło tego, że była bardzo duża odległość pomiędzy przystankiem, starym przystankiem przy dworcu zachodnim, a kolejnym przystankiem, który był dopiero przy starym PKS-ie. Obecnie, kiedy mamy dodatkowy pośredni przystanek przy nowym dworcu głównym, ta argumentacja odpada. Stąd moje pytanie do Zarządu Transportu Miejskiego, na ile możliwe jest na stałe uruchomienie właśnie takiej trasy bezpośredniej dla mieszkańców Łazarza i Górczyna w tym kierunku. Na wszystkie pytania poproszę odpowiedzi na piśmie. Pytanie drugie dotyczy skrzyżowania ulic Góreckiej i Krautofera. Tam się dość często tworzą korki. Tam jest taki dziwny, trochę taki quasi objazd ulicy Góreckiej do ulicy Hetmańskiej. I w tym miejscu właśnie często tworzą się poważne zatory. Pytanie brzmi, czy Zarząd Dróg Miejskich planuje w jakiś sposób rozwiązanie tego skrzyżowania, czy przez zmienioną organizację ruchu, czy przez jakąś drobną modernizację, która pozwoli ten ruch w tym miejscu udrożnić. No, zakładamy, że ulica Nowa Opolska to jest jeszcze pieśń odległej przyszłości, więc pytanie, czy jakieś rozwiązania doraźne są planowane, które by na tym skrzyżowaniu trzech ulic mogły pomóc w obecnej sytuacji. Pytanie trzecie. W zeszłym roku zgłaszałem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwestię reklamy świetlnej na ulicy Roosevelta pomiędzy Słowackiego a Dąbrowskiego, która pada na okna domów położonych przy ulicy właśnie Dąbrowskiego. Wiem, że tam było wszczęte postępowanie i prośba o informację, na jakim etapie są te sprawy związane właśnie z ewentualnym naruszeniem przepisów przez tę reklamę świetlną, przepisów, które ograniczają maksymalne natężenie światła, które może padać na elewację budynków. Pytanie czwarte dotyczy zielonych torowisk w Poznaniu. Pytanie brzmi, czy są plany, aby w ramach modernizacji remontów torowisk w Poznaniu, tego planu rozpisanego na kilka lat, niektóre odcinki torowisk właśnie zostały w taki sposób zmodernizowane. To jest często element, który dość dobrze wygląda w przestrzeni miejskiej i bezpośrednie też pytanie od mieszkańców Sołacza i Winiar, czy jest szansa, aby w taki sposób można było również zmodernizować torowisko w Alei Wielkopolskiej. Pytanie, czy jakby pod tymi drzewami jest szansa, żeby takie torowisko można było tam po prostu zrealizować i przede wszystkim utrzymywać. I ostatnie z pytań dotyczy sprawy bardziej dla całego miasta ważnej. Otrzymaliśmy niedawno przez media informację, że lotnisko Ławica zamierza się zamknąć na 3 tygodnie na przełomie września i października w celu remontu pasa startowego. Pytanie tutaj też do przedstawicieli miasta, które jest jednym z udziałowców lotniska. Czy ta decyzja jest już przesądzona? Z różnych rozmów z osobami, które znają branżę lotniczą, wynika, że taki standard, że żeby w celu remontu pasa zamknąć całe lotnisko na kilka tygodni, to jest standard polski i ukraiński wyłącznie. Wszędzie w Europie się robi to zupełnie inaczej i można utrzymać normalny ruch lotniska w trakcie takiego remontu. Na pewno jest to bardzo decyzja o dużym stopniu rażenia, jeśli chodzi o poznański rynek turystyczny, zarówno jeśli chodzi o osoby, które chcą przyjechać do miasta, to jest jeszcze cały czas dosyć istotny element sezonu letniego, o tych, co chcą wyjeżdżać czy wylatywać bezpośrednio z Poznania, to już nie wspominając. To jest na pewno decyzja, która oddziałuje mocno, na pewno jednoznacznie negatywnie na poznańską gospodarkę, na poznański szczególnie biznes turystyczny. Pytanie, czy są tu jeszcze ze strony miasta podejmowane jakieś próby w stosunku do władz portu, żeby spróbować znaleźć może nieco inne rozwiązanie, nie tak drastycznie ograniczające ruch lotniczy w Poznaniu, wyłączając go na 3 tygodnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Beata Urbańska.
Ja mam jedno takie pytanie, które dotyczy obowiązkowych szczepień. Zgłaszają się do mnie rodzice dzieci z rocznika 2010 z informacją, że obowiązkowe szczepienia dla 5-latków to jest błonica, tężec, krztusiec, polio. Ośrodki w Poznaniu odmawiają takiego szczepienia z informacją, że nie ma szczepionek. Taką informację dostali z sanepidu. Rodzice są zaniepokojeni. Czy ja wiem, że to jakby nie jest po stronie miasta, natomiast czy coś wiadomo na ten temat, czy ewentualnie można interweniować, żeby te szczepienia, bo to są szczepienia obowiązkowe, żeby one się odbyły, albo informacje rodzice, żeby dostali, kiedy one ewentualnie będą, ponieważ dzisiaj wszyscy rodzice są odsyłani z informacją, że szczepień nie ma i nie wiadomo, kiedy one będą, a są to szczepienia obowiązkowe.
Dziękuję. Ja mam 3 pytania. Pierwsze dotyczy organizacji ruchu na terenie Grunwaldu w czasie, gdy odbywają się wydarzenia na stadionie miejskim. Dotarła do mnie taka informacja, że w czasie tych imprez część starego Grunwaldu jest zamknięta dla ruchu kołowego i to w ten sposób, że mieszkańcy ulic nie mogą dojechać do swoich posesji. Również nie mogą wjeżdżać taksówki przywożące pasażerów i na przykład ktoś, kto mieszka w rejonie ulic, nie wiem, Kasztelańskiej, Podkomorskiej, gdy wraca na przykład z kilkudniowego wyjazdu, wsiada na dworcu w taksówkę z bagażem i jest wystawiany na pobliskich ulicach bez możliwości dojazdu do własnej posesji. Tak samo jak jeśli ktoś mieszka i własnym samochodem chce do domu wrócić w godzinach meczowych, nie może dojechać do własnego domu, chyba że po dłuższej awanturze zostanie przepuszczony. Pytam o to dlatego, że w okresie Mistrzostw Europy możliwe było tego zorganizowanie w ten sposób, że nawet przy zwiększonych aktywności na stadionie mieszkańcy mieli jakieś identyfikatory i na ich podstawie mogli do swoich posesji dojechać. Z sygnału, który dostałem, sam fakt zamknięcia w czasie imprez tej przestrzeni jest zrozumiały i akceptowalny, bo chroni ten teren na przykład przed zostawianiem samochodów na tych ulicach i zatykaniu ich. Natomiast nie powinno to odbywać się w ten sposób, że mieszkańcy nie mają dostępu do swoich domów w sposób swobodny. Dlatego pytanie, które chciałbym sformułować, jest, czy można byłoby ze strony Urzędu Miasta czy Prezydenta zająć się tym problemem i spróbować zrealizować wspólnie z policją, bo policja odpowiada za organizację ruchu, inny model obsługi tej przestrzeni w czasie wydarzeń na stadionie. To jest jednak około 20 pewnie dni w roku, czyli raz na 2 tygodnie mieszkańcy mają taką przygodę. A ktoś, kto wyjechał na przykład na tydzień, nie ma świadomości i pełnego grafiku, kiedy się mecze odbywają w głowie, zwłaszcza jeśli nie interesuje się sportem. I 2 pytania dotyczące GOAP-u. Pierwsze pytanie, czy oklejanie worków z odpadami naklejkami jest to wyłącznie poznańska czy gołapolska inicjatywa, czy takie coś obowiązuje gdzie indziej? I drugie, czy ten sposób oznakowania nie narusza ustawy o ochronie danych osobowych? Jeśli nie narusza, to czy mamy ekspertyzy prawne, które potwierdzają takie stanowisko? I na to pytanie prosiłbym o odpowiedź pisemną. Szereg pytań na ten temat uzyskuję, w związku z tym myślę, że jeśli są jakieś opinie prawne, to powinniśmy je uzyskać. I dodatkowe pytanie z tym związane, organizacja odbioru odpadów segregowanych. To znowu, dowiaduję się, że w niektórych rejonach to jest zorganizowane w ten sposób, to chodzi mi zwłaszcza o obszary z domków jednorodzinnych, że odbiór odpadów segregowanych odbywa się nie wszystkich trzech typów jednego dnia, tylko na przykład kolejno, poniedziałek, wtorek, środa, na każdy typ odpadu inny dzień. Ja to czynię u siebie od lat i zawsze wszystkie trzy typy odpadów, makulatura, szkło i plastiki, były odbierane jednego dnia. Rozłożenie tego na trzy różne dni no jest kłopotliwe, bo to trzeba pamiętać po pierwsze, że trzeba tego dnia wystawić te śmieci. To zajmuje w trzy kolejne dni. Wydaje się, że byłoby racjonalniejsze, żeby to było wszędzie w wyznaczonym dniu wszystkie trzy typy odpadów. I pytanie jest, czy przez swoich przedstawicieli w GOAP-ie możemy na firmach obsługujących te rejony wymóc, żeby jednak to było zorganizowane w sposób wygodniejszy dla mieszkańców. Dziękuję. Teraz pytania zada pan radny Tomasz Kajzer.
Dziękuję. Trzy sprawy. Pierwsze pytanie. W budżecie obywatelskim w ubiegłym roku przyjęto realizację ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Koszalińskiej na odcinku Literacka, wiadukt kolejowy. To będzie realizacja w tym roku. Tuż tej ulicy Koszalińskiej w kierunku jeziora Szczeszyńskiego jest drugi odcinek pomiędzy Literacką a Biskupińską, na którym obecnie akwanet kończy pracę nad kolektorem. Ten odcinek nie jest objęty inwestycją drogi rowerowej, aczkolwiek taka poprawka dopiero została zgłoszona, myślę, że zostanie przyjęta. Pytanie mieszkańców jest takie, czy w sytuacji, kiedy akwanet kończy pracę nad kolektorem, nie nastąpią niepotrzebne koszty związane z tym, że akwanet zakończy roboty na zasadzie, że musi wszystko zamknąć, a potem budowa drogowa przez miasto Poznań będzie jakby zaczynana od nowa. Chodzi o to, czy można rozmawiać, aby uniknąć wzrostu kosztów wynikających z niezazębiania się tych dwóch inwestycji, zakładając, że druga droga rowerowa jest jakby naturalną koniecznością i kontynuacją tego, co tam się dzisiaj dzieje. Stąd prośba o zainteresowanie się tym, aby takich kosztów uniknąć, czego boją się także mieszkańcy. Drugie pytanie dotyczy spraw gołapowskich, które są przedstawione bardzo bliskie. Mianowicie, jak wiemy, zmniejszyła się w tym roku częstotliwość wywozu odpadów. W związku z tym część firm, jak zauważyłem, nie zwiększyła pojemności pojemników, tylko czeka na sygnał ze strony mieszkańców, co nie wydaje się właściwe, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś ma rzadziej wywożone, to zapewne potrzebuje większego pojemnika. Z tym się wiąże jeszcze ten problem, który panu prezydentowi zgłaszałem wcześniej, a mianowicie ktoś, kto ma dwa pojemniki 120, jest uszczęśliwiany na siłę jednym dużym 240, co dla niektórych mieszkańców jest problemowe, bo wygodniej im mieć dwa mniejsze pasują do umiejscowienia ich w alejce. Ja to zgłaszałem, powiem tak, efekt był zerowy, ponieważ mimo zgłoszenia tego nadal nie chciano zaczepować pojemnika drugiego, mniejszego, a próbowano uszczęśliwić nie na siłę dużym pojemnikiem, co rodzi koszty po stronie firm wywozowych, zresztą nie wpływają na koszt tego systemu. A więc prośba, trzeba się zainteresować jednak skutecznie i doprowadzić do czegoś, co jest zgodne z logiką i z tego, co wiem, nie jest sprzeczne z umowami, które podpisano. A więc za zgodą właściciela pojemnika oczekiwanie drugiej 120, żeby mógł korzystać z dwóch zamiast jednego dużego. I trzecia sprawa. Chciałem panu prezydentowi bardzo podziękować. Ja zgłaszałem pod koniec ubiegłego roku interpelację w sprawie wiat zadaszonych na przystankach transportu publicznego. Jeszcze zanim dostałem odpowiedź na interpelację, przeczytałem w mediach informacje ZTM-u o planach budowy wiat w roku 2015 i chciałem powiedzieć, o to chodzi, że niekoniecznie ważna jest odpowiedź na interpelację, ważny jest efekt. interpelację dostałem odpowiedź kilka dni temu, ale powiem, niezależnie od regulaminu, dla mnie ważniejszy jest efekt, czyli to, że coś się dzieje, niż to, czy dostanę w końcu odpowiedź, czy nie. Także dziękuję za sprawne działanie i za to, że kwestia VAT została uruchomiona, o czym dowiedziałem się także z mediów, a ostatnio odpowiedziałem interpelację. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo. Po pierwsze chciałam panu prezydentowi Kajzerowi odpowiedzieć, że to znaczy, że ten problem cały czas trwa, bo w poprzedniej kadencji też miałam takie zgłoszenia, jak pan prezydent był prezydentem. Też dokładnie
następne z tymi pojemnikami. Przepraszam. Na
druga rzecz, chciałam do pana radnego Mikuły, no niestety tak się składa. Ja złożyłam taką interpelację dotyczącą tramwaju z Górczyna, powiedzmy do Starego Browaru. Oczywiście dostałam odpowiedź taką, jak się mogłam spodziewać, że to jest niemożliwe, bo to koszty i tak dalej. Ale mogę zrobić kopię w klej i panu radnemu przesłać, ale myślę, że wspólnymi siłami może jednak coś zrobimy. Nie ma radnego, oj, przepraszam, nie zauważyłam. W każdym razie moje pytanie dotyczy, ja 9 października w poprzedniej kadencji złożyłam takie pytanie dotyczące miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych w okolicach Rynku Łazarskiego, bo jest tam, o ile pamiętam, dokładnie jedno miejsce chyba. I wówczas otrzymałam odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich, że Zarząd Dróg Miejskich rozważy taką możliwość i no i przedstawi. Dzisiaj mamy dzięki Bogu 20 stycznia i ja nie mam takiej odpowiedzi. Być może jest gdzieś zamalowane takie miejsce, o którym ja nie wiem, więc chciałam zapytać, czy Zarząd Dróg Miejskich wywiązał się ze swojej obietnicy z poprzedniej kadencji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Mateusz Rozmiarek.
Tak, ja mam jedno pytanie odnośnie ulicy Cześnikowskiej, która ostatnio sprawia duże kłopoty mieszkańcom. Do kiedy miałaby istnieć zmiana organizacji ruchu na tej ulicy i czy ZDM ma propozycje dla osób mieszkających na tej ulicy, czy korzystających z tej ulicy, jak ten problem rozwiązać? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Dwa pytania. Przede wszystkim, panie prezydencie, gratuluję, zanim zadam te pytania, gratuluję zdecydowanie i gratuluję publicznie wczorajszych zdecydowanych decyzji w sprawie Goapolskich. Myślę, że takie było oczekiwanie i ze strony mieszkańców Poznania, ale także radnych miasta Poznania. I pytanie troszkę z tym związane, bo szczerze powiedziawszy nie wiem, do kogo w tej sprawie się w Goapie dzisiaj zwrócić, stąd zwracam się do pana prezydenta. Zwrócił się do mnie mieszkaniec ulicy Grunwaldzkiej 152 przez 1, emerytowany nauczyciel, mieszka w mieszkaniu właśnie pozakładowym w zespole szkół budowlanych. Od 22 grudnia nie ma pojemnika na odpady. Wielokrotnie interweniował w tej sprawie i w Goapie, i bezpośrednio w firmie FB Serwis, która tam wywozi odpady. Jest bezsilny, zwrócił się z tym do mnie. Ja po tym, jak dyrekcja Goapu już nie działa, też nie wiem, do kogo się z tym zgłosić. Stąd prośba skierowana do pana prezydenta o podjęcie tematu. I druga sprawa, też taka interwencyjna, zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Andaluzyjskiej 17, myślę, że panu prezydentowi ktoś to notuje. ZKZL zwrócił się do nich z roszczeniem o zapłatę należności za najem budynku i to cofnięto się 3 lata, jeżeli chodzi o zapłatę tej kwoty. Budynku, który ludzie sobie sami wybudowali, którzy wszelkie nakłady na tym budynku były czynione przez te osoby. Ja rozumiem, że sam grunt jest w władaniu miasta i za grunt ci ludzie płacą, tak żeby chcieli uregulować kwestię zapłaty za ten budynek bieżącego czynszu. Natomiast poddaję pod rozwagę, czy w takiej wyjątkowej, ekstraordynaryjnej sytuacji miasto powinno domagać się zapłaty czynszu wstecz za coś, za co tak na dobrą sprawę ludzie własnym sumptem zbudowali. Także prośba o stanowisko prezydenta, czy być może ZKZL-u w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Janusz Kapuściński.
Ja mam dwa pytania do pana prezydenta i szanowny panie przewodniczący. A mianowicie zwrócili się do mnie też mieszkańcy Jeżyc, Ogrodów, Psarskiego, Kieksza, no i tam innych osiedli, które są w pobliżu, a mianowicie chodzi o dojazd do Jeziora Kierskiego. Mamy najpiękniejsze jezioro miejskie w Polsce, ono jest największym jeziorem miejskim, a właściwie tu mamy pana prezydenta, który jest orędownikiem ścieżek rowerowych, a tam po prostu od strony osiedli tych dużych jest kłopot po prostu z dojazdem. Ale szczególnie denerwuje wszystkich sytuacja na odcinku Poznania na drodze 184, to znaczy Poznań-Szamotuły. Tam jest kilometrowy odcinek w granicach miasta, który jest bez chodnika, bez ścieżki rowerowej. Na całym odcinku z unijnych pieniędzy ten problem został właściwie rozwiązany. I moje pytanie jest, czy są jakieś plany w Urzędzie Prezydenta w tym zakresie, żeby jakoś tam umożliwić dojazd na rowerze objazdu Jeziora Kierskiego w jakiś bezpieczny sposób, bo właściwie najgorsza sytuacja jest na drodze Kieksz-Rogierówko. Tam jest po prostu najwęższa jezdnia i tam po prostu jak się mijają dwa samochody, to dla roweru czy tam motocykla w ogóle brak jest jakiegokolwiek miejsca. To jest to pierwsze. I drugie zapytanie. Chciałbym po prostu dokończyć tą kwestię, którą rozpocząłem przy panu prezydencie. Jednak spodziewałem się, że pan prezydent może na zapytaniach nie pozostać. Dlatego pozwoliłem sobie wtedy tą kwestię poruszyć. No w każdym razie jeszcze raz gorąco apeluję, abyśmy Zamek Przemysła traktowali po prostu z serca. Jest to symbol naszych królów, którzy tutaj panowali. I stosunek zwłaszcza z pana dyrektora Muzeum Narodowego, który na przykład ten taras chce zamknąć dla mieszkańców Poznania po godzinie 17. Przecież to jest najpiękniejsze miejsce, super widokowe. Tam w planie komitetu jest kawiarnia, na co też pan dyrektor się nie zgadza, a już niezgodzenie się na salę proporca polskiego, flagi polskiej w zamku, no to jest w ogóle niezrozumiałe. Z kolei pomnik Przemysła też wszystkich uwiera. Nie wiem, czy może postawmy cesarzowi niemieckiemu przed Zamkiem Cesarskim pomnik na koniku, no może to łatwiej władze Poznania przejmą. Dziękuję bardzo. To tyle.
Dziękuję bardzo. I pan radny Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, ja krótko jeszcze jedną sprawę śmieciową. Otóż od 1 stycznia dla tych, którzy produkują śmieci w domkach jednorodzinnych, przeznaczono worki na odpady, worki nowego typu. Kolorowe, dla każdego rodzaju odpadów inne, przy czym są to tym razem worki mniejsze niż poprzednio, mniej odporne i niepasujące, zwłaszcza worek na odpady szklane, do typowych stojaków, które większość mieszkańców sobie zakupiła, mając na uwadze poprzednie worki na odpady. I w związku z tym zrobił się nieoczekiwanie dodatkowy kłopot. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie pytania, które państwo radni chcieli zadać. W związku z tym zamykam punkt 21. Punkt